Podcast Zamku Królewskiego na Wawelu. Abakanowicz. Bez reguł.
Wystawa Magdaleny Abakanowicz Bez reguł to prezentacja, której dotąd jeszcze nigdy nie było. Królewskie arrasy zostały zestawione z abakanami, potężnymi tkaninami autorstwa Magdaleny Abakanowicz. O wystawie i o samej artystce opowiadają Bogumiła Wiśniewska, kuratorka sztuki nowoczesnej i współczesnej Zamku Królewskiego na Wawelu i Natalia Koziara-Ochenduszko z działu badań dziejów w Wawelu. Zapraszamy.
W tym roku w Zamku Królewskim na Wawelu gościliśmy Magdalenę Abakanowicz dwukrotnie. Rozpoczęliśmy naszą próbę pokazywania jej sztuki już w kwietniu tego roku, kiedy w ogrodach Zamku Królewskiego na Wawelu zaprezentowaliśmy rzeźby tej jednej z najsłynniejszych i najwybitniejszych polskich twórczyń. Wystawa zarówno w ogrodach, jak i jej kontynuacja w sali senatorskiej nosi jeden wspólny tytuł – Abakanowicz bez reguł. Jest to bezpośrednie nawiązanie do słów samej artystki, która mówiła, że nie lubi reguł, ponieważ są wrogami wyobraźni. I my, idąc za słowami, idąc tym tropem słów Magdaleny Abakanowicz, postanowiliśmy również złamać reguły i pokazać, że w takim muzeum jak Zamek Królewski na Wawelu, rezydencja królewska dynastii Jagiellonów, miejscu, w którym prezentowana jest zwyczajowo sztuka dawna, jest również miejsce na sztukę współczesną. Że jest to miejsce, w którym sztuka dawna i sztuka współczesna doskonale ze sobą dialogują, rezonują, a takie połączenie umożliwia opowiadanie zupełnie nowych historii. Wprowadzenie dodatkowych narzędzi interpretacyjnych, dodatkowej linii narracji, którą wprowadzamy przy wykorzystaniu technik artystycznych, czy rzemiosła artystycznego, czy możliwości, jakie w ogóle niesie za sobą sztuka współczesna, umożliwia opowiadanie o przeszłości w zupełnie nowy sposób. Ponadto wprowadzanie sztuki współczesnej jest bezpośrednim nawiązaniem do tego, czym parali się Jagiellonowie. Należy pamiętać, że król Zygmunt Stary i król Zygmunt August zapraszali tutaj współczesnych sobie artystów, malarzy, rzeźbiarzy, architektów, projektantów, kucharzy, muzyków, którzy na ich zamówienie przygotowywali dzieła sztuki, projektowali architekturę zamku, budowali ten zamek w stylu sobie współczesnym. To była sztuka absolutnie najnowsza i prekursorska w XVI i XVII wieku. To tutaj na Wawel przyjeżdżali ci artyści współczesni królom i stąd wyjeżdżali dalej na teren całej Europy i te nowoczesne trendy rozprowadzali właśnie po świecie. I nawiązując do tej koncepcji, postanowiliśmy, że i my dzisiaj w współczesnym 2025 roku możemy zaprosić współczesnych nam artystów, którzy swoimi środkami wypowiedzi artystycznej spróbują odnieść się zarówno do tradycji jagiellońskiej, jak i do tego, co prezentowane jest w zamku. Z jednej strony więc nowocześni, współcześni artyści inspirują się tym, co na Wawelu prezentujemy, ale z drugiej strony reinterpretują to dziedzictwo, pokazują w jaki inny sposób można opowiadać te same historie, które tutaj w murach zamku i w tych dziełach sztuki są zaklęte. To bardzo ważne. Wspólny jest środek wypowiedzi artystycznej, ponieważ to opowieść o tkaniu. Wspólna jest treść czy przekaz, który artyści renesansowi i współcześni chcieli opowiedzieć, ponieważ opowiadali o współczesnym sobie świecie, o światopoglądzie, o tym, jak postrzegali otaczającą rzeczywistość. Inne są natomiast sposoby, w jaki te techniki artystyczne zostały wykorzystane i inny jest ten efekt końcowy. Dla nas bardzo ważne było zarówno te elementy wspólne, jak i te elementy odróżniające dwa różne rodzaje tkanin od siebie. To właśnie to kolejny raz łamanie reguł poprzez wykorzystanie różnych form artystycznych, ale to i również budowanie dialogu pomiędzy pozornie bardzo podobnymi dziełami sztuki, które wizualnie różnią się od siebie diametralnie. Magdalena Abakanowicz urodziła się w 1930 roku w Falentach pod Warszawą, w dworku w rodzinie szlacheckiej o tatarskich korzeniach. Jej życie, jej dzieciństwo było prawdziwą sielanką aż do wybuchu II wojny światowej, kiedy to cały ten dobrobyt, szczęście, ulotność i piękność chwil, w których Magdalena Abakanowicz mogła się zanurzyć. Te ucieczki przez okno sypialni do ogrodu i do lasu, gdzie biegała na boso, tworzyła małe figurki, rzeźby przedstawiające zwierzątka, ludziki czy portrety sióstr. nagle skończyło się. Właściwie z dnia na dzień pewien rozdział, pewien bardzo ważny etap w jej życiu uległ zniszczeniu. I to jest doświadczenie, które jest wspólne wszystkim ludziom tamtej epoki. Początkowo Abakanowiczowie próbowali może nie tyle ignorować czy bagatelizować wojnę, ale tam na wsi czuli się bezpiecznie. Aż do bardzo trudnych wydarzeń, w których zostali po prostu oszukani. Oni podczas wojny pomagali żołnierzom, pomagali partyzantom, pomagali uciekinierom wojennym, przyjmowali ich do siebie do domu, karmili ich, udostępniali im miejsce do spania, aż do momentu, w którym zostali oszukani przez żołnierzy rosyjskich, którzy pod pozorem poszukiwania schronienia napadli na rodzinę Abakanowiczów i postrzelili mamę artystki. Artystka, wtedy jeszcze 9-10-letnia dziewczynka, była świadkinią tych wydarzeń. Zobaczyła, jak żołnierz postrzelił jej mamę w ramię i w konsekwencji tego wydarzenia matka Magdaleny Abakanowicz straciła rękę. Myślę, że to wydarzenie na zawsze pozostało w jej pamięci jako taka nie do końca przepracowana trauma, czego efektem są rzeźby, które prezentowaliśmy w ogrodach Zamku Królewskiego na Wawelu. Skorupy, bezgłowe, bezrękie postacie, które tworzą grupy figur, niemych form artystycznych, które opowiadają o doświadczeniu człowieczeństwa, opowiadają o cielesności człowieka. Wydaje mi się, że ten brak dłoni, brak ramion i głowy jest właśnie nawiązaniem z jednej strony do tego, że doświadczenie różnych ludzi jest tak naprawdę do siebie bardzo podobne, ale to też bezpośrednie nawiązanie do tych jakże trudnych wydarzeń z wczesnego dzieciństwa artystki i tego, że musiała borykać się z tym jakże trudnym wspomnieniem. To, co bardzo ważne, to właśnie określenie, którego już użyłam, czyli skorupy. Rzeźby Magdaleny Abakanowicz, które prezentowaliśmy w ogrodach, mają czy miały formę skorup, a więc odlewów, które były wykonywane z różnych form. Natomiast one wszystkie są do siebie bardzo podobne. Dopiero zbliżenie się do nich, szczegółowe badanie, oglądanie, dotykanie tych figur sprawia, że widzimy różnice pomiędzy poszczególnymi postaciami. Jak mówiła Magdalena Abakanowicz, jesteśmy do siebie podobni w tym, czym się różnimy, a różni jesteśmy w podobieństwach, które nas łączą. I te powtarzające się motywy, które Magdalena Abakanowicz eksplorowała przez całą swoją rzeźbiarską i tkacką twórczość, są właśnie nawiązaniem do tych słów. Powtarzalność motywów jest formą na poszukiwanie samego siebie. Artystka mówiła, że dla niej tworzenie rzeźb i tkanin jest sposobem na ucieczkę w głąb siebie, na poszukiwanie tego, kim ona tak naprawdę jest, ale jest również zdejmowaniem skór z samej siebie. To oczywiście metaforyczne określenie, ponieważ Magdalena Abakanowicz nie robiła odlewów z własnego ciała, ani nie robiła odlewów z ciała żadnej żywej postaci, tylko to były odlewy z form wykonanych z worków jutowych, natomiast miały pokazywać to, że to są formy ściągane właśnie z człowieka, że ta zewnętrzna powłoka może być wielokrotnie kształtowana w zależności od doświadczeń czy przeżyć, z którymi konfrontujemy się każdego dnia. I te podobieństwo motywów, które pojawia się w jej twórczości, pojawia się zarówno w przypadku rzeźb wykonanych z brązu, rzeźb wykonanych z betonu, ale i również drewnianych przedstawień, które pojawiają się w twórczości Magdaleny Abakanowicz. Sama artystka bardzo często używała też sformułowania, że jesteśmy strukturami włóknistymi. I to określenie odnosi się do jej obserwacji otaczającej natury. Jak już mówiłam wcześniej, Magdalena Abakanowicz we wczesnym dzieciństwie uciekała przez okno sypialni do ogrodu i bawiła się w lesie, bawiła się nad jeziorem, bawiła się nad rzeką i miała bezpośredni, bardzo bliski kontakt z przyrodą. I tam obserwując liski, obserwując zwierzątka, zauważyła, że wszystkie składają się z pomniejszych form, jakichś komórek, jakichś tkanek, jakichś linek połączonych ze sobą. I potem obserwując dalej, zauważyła, że jej ciało również składa się z takich tkanek, które są połączonymi włóknami. I potem w całej jej twórczości artystycznej ta włóknistość, organiczność, strukturalność, chropowatość form jest bardzo dobrze widoczna. Ona bardzo chciała, aby zarówno w rzeźbach, jak i w tkaninach ta strukturalność była możliwa do bezpośredniego zaobserwowania. Chciała, aby jej obserwacje otaczającej przyrody były bezpośrednio widoczne w dziełach sztuki, które artystka tworzyła. I te skorupy, które tworzyła również tam w lesie nad jeziorem, to formy z gliny. I to sformułowanie skorupy, które my dzisiaj odnosimy do jej rzeźb, jest zapożyczone od samej Magdaleny Abakanowicz, która mianem skorup określała swoje pierwsze rzeźby, czyli te figurki gliniane, które wysychały na słońcu, pękały i stawały się bezużytecznymi skorupami. I ona nie poddawała się w tym procesie twórczym jeszcze jako dziecko. Od nowa moczyła tą glinę, tworzyła nowe figurki, one znowu pękały, więc powstawały kolejne skorupy. Była niezmordowana w tych swoich działaniach artystycznych i to niezmordowanie i to niekończące się tworzenie skorup jest później widoczne w jej twórczości rzeźbiarskiej, w tym, że ona powtarza te motywy i tworzy właśnie skorupy, czyli formy tylko z jednej strony trójwymiarowe, podczas gdy z drugiej strony, jak to odlewy, są po prostu puste. Natomiast na tych rzeźbach można bardzo dobrze zaobserwować też ślady jej dłoni, jej palców i to, że to są dzieła sztuki, które ona tworzyła sama. I to jest bardzo ważne, ponieważ Magdalena Abakanowicz, bez względu na to, jaką formę artystyczną wybierała, czy były to tkaniny, czym parała się na początku swojej twórczości, czy później, druga połowa lat 70., 80. i kolejne dekady, kiedy zajmowała się już głównie albo właściwie tylko twórczością rzeźbiarską, ona wykonywała wszystkie dzieła sztuki osobiście. I teraz może zaczynając od początku, czyli Magdalena Abakanowicz, jak już wiemy, urodziła się w Falentach, zaskoczyła całą rodzinę tam wojna, oni uciekają po traumatycznych wydarzeniach, uciekają na Pomorze, uciekają do Gdyni, do Sopotu, gdzie Magdalena Abakanowicz rozpoczyna naukę w szkole plastycznej, później rozpoczyna naukę w Akademii Sztuk Pięknych, ale bardzo szybko z Gdyni i z Sopotu przenosi się do Warszawy, gdzie rozpoczyna naukę pod okiem Eleonory Plutyńskiej, gdzie zaczyna tkać. Ten okres studiów nie jest dla niej wyjątkowo udanym czasem. Mówi, że z jednej strony zapoznała się z możliwościami artystycznymi, ale z drugiej strony nie czuła takiej wolności twórczej, nie czuła wsparcia ze strony profesorów. To, czego nauczyła się tam naprawdę i co widać w tej jej twórczości artystycznej, również bardzo dojrzałej, jest to, że żeby stworzyć dzieło sztuki, nie trzeba go wcześniej projektować. Dzieło sztuki może powstać po prostu z naszego wnętrza, z naszego serca, z naszej czystej chęci. I to jest bardzo ważne, ponieważ Magdalena Abakanowicz, tworząc nawet wielkoformatowe tkaniny, wykonywała je po pierwsze sama, ale po drugie wykonywała je bez żadnego projektu, bez wcześniejszego planu, bez założeń, bez specyfikacji, jakiego formatu ma być dzieło sztuki, z jakich dokładnie ma być wykonanych tkanin, jak dużo tego materiału jest potrzebne, aby powstało dzieło sztuki. Była to pełna, swobodna kreacja artystyczna. Magdalena Abakanowicz, kończąc studia, rozpoczyna pracę zarobkową, projektuje krawaty, projektuje i wykonuje korale wykonane z fasoli i z makaronu, udziela korepetycji z języka francuskiego, projektuje ubrania, projektuje wnętrza, jakieś obicia materiałowe i równocześnie podejmuje pierwsze próby wystawiennicze. Jej pierwsza wystawa w Warszawie w roku 58 na krakowskim Przedmieściu jest wystawą, na której prezentuje tkaniny, które są malowane. Jest to duża prezentacja w bardzo ważnym miejscu i Magdalena Abakanowicz zaczyna istnieć i funkcjonować jako artystka. To jest bardzo ważne. To są końcówka lat 50., zaczynają się lata 60. Artyści, którzy są popierani przez władzę, są artystami, którzy muszą wznosić na piedestał idee polityczne. Magdalena Abakanowicz absolutnie nie para się tego rodzaju sztuką. Jej przedstawienia nie są realistyczne, nie są portretami przedstawiającymi przedstawicieli władzy, ale są formami abstrakcyjnymi, które wypływają z jej serca i z jej potrzeby wolności twórczej.
W 1962 roku Abakanowicz wraz z grupą wydelegowaną też między innymi przez Kondriatukową, ona wyjeżdża do Lozanny, gdzie zostaje pokazana jej kompozycja białych form, która już wtedy skupia uwagę odwiedzających, to jest pierwsze biennale w Lozannie i później to nazwisko Abakanowicz, ale też innych osób związanych z tak zwaną Polską Szkołą Tkaniny, te osoby zostają właśnie zauważone, bo w Polsce ten proces tworzenia tkanin jest niezwykły, to co już Bogusia powiedziała. Po pierwsze, te projekty, nawet jak się pojawiają, są projektami samych twórców, zarówno polski tkacz jest i projektantem, i osobą, która wykonuje swoje dzieło, co jest niezwykłe, bo w całej Europie jeszcze jest taka zasada, że projektant jest osobą niezależną od tkacza. Tkacz to jest osoba, która dopiero tak jakby wykonuje ten zamysł artystyczny. W Polsce te funkcje są ze sobą złączone. I właśnie dzięki tej Lozannie 62. rokowi Abakanowicz ma szansę wybić się w dużo większym stopniu międzynarodowo. I w 65. roku jej dzieła też zostają wysłane do San Paulo, do Ameryki Południowej, gdzie sama Abakanowicz ze względu na to, że nie dostała paszportu, nie pojechała. Abakanowicz zdobywa złoty medal w dziedzinie sztuk użytkowych i z jednej strony jest to ogromne wyróżnienie, bo powiedzmy najwyższa nagroda, ale z drugiej strony sama artystka jest bardzo niezadowolona, bo zdobywa to w dziedzinie sztuk użytkowych, a nie w dziedzinie sztuk tak zwanych czystych, czyli to nie jest ani malarstwo, ani rzeźba. Ona tak jakby bardzo mocno chciałaby być traktowana jak poważna artystka, a dla niej jednak to bycie uznawaną za artystkę sztuki użytkowej jest w pewien sposób ujmujące, bo my musimy pamiętać, że Abakanowicz od początku bardzo chciała robić rzeźbę i zajmować się sztuką taką czystą, tylko że sami jej profesorowie jeszcze właśnie na studiach, to też o czym Bogusia mówiła, czyli to jej rozczarowanie akademią czy ogólnie szkołami artystycznymi było sprowokowane tym, że tak jakby jej odradzano zajęcie się właśnie między innymi rzeźbą. I Abakanowicz, szukając swoich środków wyrazu, zaczyna też, co jest być może z naszej perspektywy troszeczkę dziwne, ponieważ Abakanowicz miała bardzo małe mieszkanie, gdzie też cały jej warsztat nie mógł się zmieścić, więc zaczyna też tworzyć tkaniny ze względu na to, że bardzo łatwo było je przechowywać po prostu. Ona sama we wspomnieniach już po 2000 roku opowiada, jak abakan, czy dywan, czy gobelin, czy cokolwiek, co tworzyła, jeżeli chodzi o formy tkackie, bardzo łatwo da się zwinąć i wrzucić na pawlacz. Tak jakby, żeby to przechowywać, nie trzeba było mieć dużo miejsca. I tak samo ta dostępność materiałów też jest niezwykle istotna, ponieważ Abakanowicz, mieszkając w Warszawie, też po latach wspomina, jak chodziła brzegami Wisły i wyławiała liny czy różnego typu materiały, które zanosiła do swojego domu, gdzie je wygotowywała, pruła i tworzyła z tego materiały, z których też tworzyła swoje pierwsze tkaniny. Więc tutaj ta dostępność materiałów, dostępność lokalowe, samo pierwsze krosno zostaje Abakanowicz nie tyle podarowane, co udostępnione przez jej koleżankę, która po prostu ma w swojej piwnicy miejsce, gdzie można tworzyć na krośnie i dopiero wtedy sama Abakanowicz zaczyna tam tworzyć. Co dla nas też jest niezwykle istotne, jeżeli chodzi o samą wystawę i zestawienie Arrasów i Abakanów na Wawelu, to, że sam pomysł, można powiedzieć, został poddany przez Abakanowicz. Oczywiście ona nigdy nie chciała, nie podejrzewała nawet, że jej dzieła można zestawić z królewskimi arrasami, ale musimy pamiętać, że arrasy w 61 roku wracają do Polski, wracają po swojej wojennej tułaczce na Wawel i to jest bardzo głośne i bardzo medialne wydarzenie. Cała prasa ówczesna mówi, czy wręcz krzyczy o tym, jak to wracają właśnie te najważniejsze tkaniny w polskiej sztuce, czy jedne z najważniejszych obiektów, bo też, co jest niezwykle istotne, arrasy obok głów wawelskich i samych przestrzeni zamkowych są jedną z nielicznych rzeczy, które przetrwały, jeżeli chodzi o dzieła sztuki, które były na Wawelu w XVI wieku. Więc to jest niezwykle istotny element ogólnie wyposażenia zamku, który szczęśliwie przetrwał. I cała ta sprawa nakłada się na te początki pracy, jeżeli chodzi o tkaniny u Abakanowicz, które już wtedy, mając kilka indywidualnych wystaw, które są tytułowane gobeliny, tworzy tkaniny, które oczywiście wyróżniają się na tle innej produkcji tkackiej, przez co Abakanowicz zaczyna być coraz bardziej rozpoznawalna i udziela sama bardzo dużo wywiadów, w których nawiązuje do tego, że jej tkaniny są w końcu czymś równie ważnym, jak kiedyś były właśnie arrasy królewskie. W jednym z wywiadów mówi, że od czasów Zygmunta Augusta nie mieliśmy w dziedzinie tkaniny nic do powiedzenia, aż do teraz, aż właśnie do jej twórczości. Więc to zestawienie wydało się dla nas bardzo naturalne, żeby pokazać te najważniejsze tkaniny XVI-wieczne z najważniejszymi tkaninami XX-wiecznymi. I oczywiście różnią się od siebie, ale z drugiej strony one są do siebie bardzo podobne, jeżeli chodzi o technikę. Wykonywane są na krosnach, wykonywane są z nici. Oczywiście tutaj ten materiał zaczyna być inny i zaczyna być inne to podejście do przestrzenności samej materii tkaniny. Mamy płaskie arasy, w których perspektywa jest uzyskana na zasadzie rysunku perspektywicznego. Z kolei w jeszcze pierwszych gobelinach Abakanowicz mamy do czynienia z tym, że ta przestrzenność wychodzi na zewnątrz, jeżeli chodzi o technikę, użycie różnego rodzaju grubości splotów, użycie różnego typu materiałów, w tym włosia końskiego i runa owczego. Mamy do czynienia z tym, że jej tkaniny zaczynają zagarniać przestrzeń, a nie wprowadzać widza w głąb swojej przestrzeni, tak jak ma to miejsce w przypadku arrasów. Na naszej wystawie pokazujemy trzy grupy dzieł Abakanowicz, wychodząc od jej najbardziej uznanych, wczesnych jeszcze gobelinów, które były prezentowane w São Paulo. To właśnie dzięki tym dziełom Abakanowicz uzyskała złoty medal. I są to dzieła, które swoją formą jeszcze nie są dziełami stricte abstrakcyjnymi, ponieważ w tytułach nawiązują do kobiet i same kompozycje kojarzą się z głowami kobiecymi, czy głowami ludzkimi, czy czasami ludzkimi, a więc jeszcze patrząc ogólnie na twórczość Abakanowicz są bardzo przedstawiające, nie abstrakcyjne.
One są na takiej granicy tej twórczości abstrakcyjnej i przedstawiającej. Gdyby nie tytuł, to można by je interpretować jako formy abstrakcyjne. Tak. Natomiast tytuł jednoznacznie sugeruje, że należy poszukiwać tam tych figuratywnych.
To jest taka zagadka dla widza, że tytuł od razu niesie znaczenie i my tym znaczeniem dopowiadamy to, co widzimy na tkaninie. Ale co niezwykle istotne, te dzieła pierwsze łączą się z samym też życiorysem Abakanowicz, ponieważ nawiązują do ważnych kobiet w jej życiu i ważnych postaci historycznych kobiecych. Oczywiście trudno też jednoznacznie przypisać, bo na pewno odnoszą się do matki czy do sióstr, ale też do, właśnie tak jak mówię, do ważnych historycznych kobiet, jak chociażby Andromeda, która była wystawiana w São Paulo. Wiemy, że te dzieła, które prezentujemy na wystawie, były w Ameryce Południowej, o czym świadczą pieczątki celne znajdujące się na odwrociach, ale nie wiemy do końca, bo niestety nie zachowały się fotografie, które z nich były wystawiane, bo pojechała tam dość duża grupa dzieł i w którym miejscu. Ale co niezwykle istotne, to są jeszcze wczesne dzieła, właśnie tak jak już mówiłam, nazywane gobelinami, to jeszcze nie są abakany. One powstają w momencie, kiedy opinia publiczna czy prasa zaczyna się pytać o to, jak w zasadzie powinny się nazywać dzieła Abakanowicz. Już w 1964 roku pojawia się na łamach przekroju wywiad z artystką, którego autorka zadaje pytanie, jak mamy nazywać dzieła Abakanowicz, bo nie jest to ani tkanina, ani rzeźba pełnoprawna, więc może trzeba nadać temu nazwę. I ona sama proponuje abakan. I właśnie od tego momentu te abakany zaczynają funkcjonować, aczkolwiek w 1965 roku pojawia się konkurs na to, jak nazywać dzieła Abakanowicz, ale wygrywa właśnie słowo abakan od nazwiska artystki i te abakany już zaczynają funkcjonować na swoich własnych zasadach. Abakanowicz zaczyna je tworzyć też dużo bardziej swobodnie, zaczyna tworzyć je monochromatyczne, wychodzi z nimi w przestrzeń. To, co jest niezwykle istotne i często o czym mówimy a propos Abakanowicz, że właśnie jej wielkim zwycięstwem było to, że zdjęła tkaninę ze ściany i puściła ją w przestrzeń. I to właśnie też prezentujemy na wystawie, bo z drugiej strony w sali zestawiamy oczywiście werdiury krajobrazowo-zwierzęce z czarnymi kompozycjami, które też swoimi nazwami odnoszą się do ubiorów, co jest też pewną grą Abakanowicz z konwencją. Też niezwykle istotne jest to, że te kompozycje czarne powstają od początku lat 70. i przez lata 70., co też jest związane z zajęciami Abakanowicz, które prowadziła w Poznaniu, gdzie została też profesorem wykładającym sztukę w szkole artystycznej, ponieważ tam też Abakanowicz miała zajęcia ze studentami, w trakcie których tworzyła właśnie takie rozbudowane, abakanowe, możemy to tak nazwać, ubiory, czarne ubiory, które też miały być tymi warstwami okrywającymi człowieka. One same przybierały właśnie takie monumentalne formy. I właśnie te czarne kompozycje, co też jest niezwykle istotne, nieżałobne, bo dla Abakanowicz kolor czarny nie był kolorem smutnym czy żałobnym, tylko był kolorem tajemnicy.
Był kolorem tajemnicy odnoszącym się do absolutu i do tej energii kosmicznej, która gdzieś ponad nami funkcjonuje. I tutaj w sali senatorskiej zestawienie czarnych Abakanów Magdaleny Abakanowicz, tkanin schodzących już ze ścian z werdziurami, arrasami krajobrazowo-zwierzęcymi, jest próbą pokazania pełnego świata. Więc z jednej strony fotograficzny zapis rzeczywistości wykonany rękami renesansowego artysty, który zostaje uzupełniony o czarne, abstrakcyjne, odwołujące się do absolutu tkaniny Magdaleny Abakanowicz. Tymi dwoma różnymi środkami wypowiedzi artystycznej budujemy w sali senatorskiej opowieść o tym, czym jest otaczający, zrozumiały i niezrozumiały dla nas świat. W centralnej części sali prezentujemy cztery wielkoformatowe abakany ponad 3-metrowej wielkości tkaniny w kolorach ziemi, czerwienie, brązy, pomarańcze, czernie, takie naturalne odcienie koloru jasnobrązowego, takiego beżowego, które odwołują się do chęci poznania przez Magdalenę Abakanowicz świata. Ona mówiła, że jej formy artystyczne, bo to jest ważne słowo, formy artystyczne, nie rzeźby, nie tkaniny, ale właśnie formy artystyczne wychodzą nie tylko z głębi niej samej, ale z głębi ziemi. I myślę, że to, co pokazujemy w samym centrum sali senatorskiej, jest tymi formami ziemi, pulsującymi, drgającymi, organicznymi przestrzeniami, które zagarniają salę senatorską. Aby uzmysłowić tą potęgę wielkoformatowych abakanów, pokazujemy w sali senatorskiej również film. Film autorstwa Brzozowskiego i Muchy. Wyjątkowi artyści, twórcy, którzy tworzyli wybitne filmy na temat sztuki w latach 70. i 80. pokazują abakany Magdaleny Abakanowicz w Łebie na Wydmach. I tam ruchome wydmy, poruszające się, zmieniające swój kształt wraz z ruchami powietrza, wiatru, zmieniające swoje ułożenie, doskonale korespondują czy budują wspólną opowieść z abakanami, które w tym samym miejscu również drgają, poruszają się, są przenoszone przez asystentów tworzących ten film i współtworzą ten wspólny, niekończący się horyzont piasku, wydmy, który przechodzi w abakany i buduje jedną wspólną całość. Co bardzo ważne, ten film pokazuje kluczowe zagadnienie dotyczące powstawania rzeźb czy form artystycznych Magdaleny Abakanowicz, a więc dotyk. Artystka wykonywała wszystkie tkaniny sama. Oczywiście z pomocą asystentek w wypadku tych wielkoformatowych tkanin, natomiast ona sama dotykała poszczególnych nici, ona je nawlekała na krosno i tworzyła dzieło sztuki. Ten dotyk był bardzo ważny. Uważała, że dopiero dotyk umożliwia pełne poznanie dzieła sztuki. Wręcz zachęcała odbiorców do tego, aby dotykali poszczególne tkaniny. Sprawdzali, czy są chropowate, czy delikatne w dotyku, miękkie, zimne, ciepłe, mokre, czy bardzo suche. Czy są przyjemne w dotyku, czy wręcz przeciwnie, odpychające i wcale nie zachęcają do tego, aby zgodnie z założeniami ukryć się we wnętrzu abakanów. I na tym filmie pokazane jest bardzo dokładnie, w bardzo piękny, artystyczny sposób dłonie artystki, które przeplatają się, grają niczym na harfie, nitkami kolejno przeplatanymi, tworząc dzieło sztuki. O sztuce Magdaleny Abakanowicz bardzo często mówi się w kontekście fantazmatu dotyku. Tutaj w muzeum dotknięcie dzieła sztuki jest niemożliwe, natomiast to określenie fantazmat dotyku doskonale oddaje tą ideę i założenie artystki. Myślę, że lepsze byłoby tutaj mówienie o fantazmacie, o dotyku, o marzeniu, o tym, jak to byłoby dotknąć abakan, jak to byłoby schować się w jego wnętrzu. Czy abakan służy temu, aby się w nim ukryć i z bezpiecznej przestrzeni podglądać, obserwować rzeczywistość, czy wręcz przeciwnie, jest potężnym potworem, formą, która nas pożera, która sprawia, że znikamy i przestajemy funkcjonować w tym zewnętrznym świecie. Te pytania to pytania, na które każdy z nas musi odpowiedzieć sobie sam. Tym, co jest dla nas niezwykle ważne, jest miejsce, w którym prezentujemy tkaniny Magdaleny Abakanowicz. Sala senatorska, która na potrzeby tej wystawy została zamieniona w swego rodzaju przestrzeń kontemplacyjną. Opróżniliśmy salę ze wszystkich innych dzieł sztuki. Sala została wyciemniona, wyciszona i stała się przestrzenią, w której prezentujemy tylko i wyłącznie arrasy i abakany. Specjalnie przygotowane oświetlenie. Po raz pierwszy zdecydowaliśmy się na zdjęcie potężnych żyrandoli, które normalnie wiszą w sali senatorskiej i ją oświetlają. Zdjęcie umożliwiło zamontowanie tych potężnych abakanów, ale też stworzyło taką bardzo mistyczną, tajemniczą atmosferę przyciemnionego wnętrza. Punktowo oświetlone, wybrane tylko fragmenty tkanin sprawiają, że zwracamy uwagę na to, co najważniejsze, na sposób podejścia do głębi, na sposób prezentowania światopoglądu artysty, ale zwracają też uwagę na tą strukturalność, organiczność dzieła sztuki. Jak mówiła sama artystka, dla niej forma artystyczna nie jest jeszcze skończonym dziełem sztuki. Tym, co sprawia, że ono zaczyna istnieć, jest przestrzeń, w której jest prezentowane, ale i również światło podkreślające czy uwypuklające wybrane przez artystkę lub kuratora elementy czy fragmenty dzieła sztuki. Myślę, że tu ekspozycja w Zamku Królewskim na Wawelu jest w pewien sposób zamknięta i skończona. Jest ogromnym wyzwaniem stworzenie przestrzeni, która spełniałaby wymagania bardzo wygórowane, które stawiała sama sobie Magdalena Abakanowicz. Ona, jak wiemy, budowała sama te ekspozycje, wszystkie, na których jej dzieła sztuki były prezentowane. Ona zmieniała ustawienie, dbała o odpowiednie oświetlenie, starała się zbudować tą przestrzeń w taki sposób, aby treści, których nośnikiem były jej dzieła sztuki, w pełni odzwierciedlały zamysł danej ekspozycji czy miejsca, w którym są prezentowane. Te same dzieła sztuki prezentowane w różnych miejscach będą zawsze pokazywały inne treści, będą odnosiły się do innych skojarzeń, ale będą też zawsze dopełniane przez odbiorcę, który ze względu na swoje doświadczenie, widziane, zapamiętane obrazy i historie będzie postrzegał twórczość Magdaleny Abakanowicz w zupełnie inny sposób.
Musimy pamiętać, że sztuka jest jedna i nieważne, czy dzieło określamy dziełem, czy arcydziełem nawet sztuki dawnej, czy sztuki współczesnej, to ono oddziałuje na widza i to właśnie widz ze swoją historią sam dopowiada to, co widzi i sam dopowiada te historie, które chciała nam przekazać Abakanowicz. A musimy pamiętać, że sama artystka powtarzała, że cały czas opowiada tę samą historię starą jak świat, którą tu można dopowiedzieć, każdy z nas ma w sobie i może właśnie przyjść i zobaczyć, jak my jako kuratorzy wystawy wyobrażamy sobie tę historię opowiadaną przez Abakanowicz.